Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Tożsamość kapłana. Zgodnie ze starą metafizyczną zasadą agere sequitur esse, która oznacza, że działanie wynika z istoty rzeczy, stwierdzamy, iż u podstaw duchowości kapłańskiej, którą omawiamy w naszym cyklu, jest tożsamość kapłańska. Czym jest tożsamość osobowa? To pojęcie dość często pojawia się w języku codziennym, należy bowiem do kluczowych zagadnień filozoficznych, socjologicznych i pedagogicznych, jak również duchowościowych. W sensie ogólnym o tożsamości mówimy wtedy, gdy coś z czymś jest identyczne albo zachodzi daleko idące podobieństwo. Pojęcia tego używa się także dla podkreślenia niepowtarzalności jednostki lub grupy. Innymi słowy, tożsamość to identyczność. Tożsamość jest też definiowana jako zespół wyobrażeń, uczuć, sądów, wspomnień i projekcji podmiotu, który odnosi on do siebie. W pojęciu tym mieszczą się takie składniki jak samoświadomość jednostki, świadomość kontynuacji i pozostawania sobą w zmieniających się warunkach życia, świadomość uczestnictwa podmiotu w grupach społecznych, koncepcja siebie, zdolność do porównań z innymi osobami w grupie itd. Bardzo często tożsamość wskazuje na odniesienie jednostki do kultury i tradycji. Kongregacja do spraw duchowieństwa 15 lat temu wydała dyrektorium o życiu i posłudze kapłanów pod tytułem Tota Ecclesia, podpisane przez świętego Jana Pawła II 31 stycznia 1994 roku. Cały pierwszy rozdział tego dokumentu poświęcony jest właśnie tożsamości kapłańskiej. Oznacza to, że ta kwestia jest bardzo ważna. Określa bowiem, kim kapłan jest, jaka jest jego relacja do Boga w Trójcy osób, do Kościoła, do innych kapłanów i do samego siebie. Na tym, jak wspomniałem, opiera się cała kapłańska duchowość. Dyrektorium najpierw podkreśla to, o czym mówiłem ostatnio, że kapłaństwo jest darem nienależnym, udzielanym temu, kto przez sakrament święceń staje się jego podmiotem. Ważne jest podkreślenie, że kapłańska tożsamość zasadza się na sakramencie święceń, ma więc sakramentalne źródło. Oznacza to, że święcenia sakramentalne dokonujące się przez włożenie rąk biskupa i modlitwę konsekracyjną zapoczątkowują w kapłanie szczególny związek ontologiczny, który jednoczy kapłana z Chrystusem, najwyższym kapłanem i dobrym pasterzem. Sakrament święceń w wyjątkowy sposób włącza kapłana w misterium trynitarne, a przez misterium Chrystusa w komunię urzędową Kościoła, by służyć ludowi Bożemu, czytamy w tym dyrektorium. Jego tożsamość ma więc wymiar trynitarny. Chodzi o to, że ochrzczony mężczyzna, przyjmując sakrament święceń, doświadcza szczególnej komunii, szczególnej więzi z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Na ten temat czytamy w dyrektorium, że faktycznie ostatecznym źródłem tożsamości kapłana jest miłość Ojca. Z posłanym przez Niego Synem, najwyższym kapłanem i dobrym pasterzem, kapłan jest sakramentalnie złączony w kapłaństwie służebnym dzięki działaniu Ducha Świętego. Zatem życie i posługa kapłana są kontynuacją życia i działalności Chrystusa. Mając to na względzie, cytowany dokument stwierdza dalej, że kapłan będący widzialną kontynuacją i znakiem sakramentalnym Chrystusa, który wobec Kościoła i świata jest nieustannym i wciąż nowym początkiem zbawienia, jest włączony w dynamikę trynitarną, a więc przez Niego Boska Trójca, Ojciec, Syn i Duch Święty realizują swój pełen miłosierdzia plan zbawienia wobec każdego człowieka. Mówiąc obrazowo, kapłan jest jakby przedłużeniem ramion Ojca, kocha sercem Jezusa i uświęca tchnieniem Ducha Świętego. To z kolei wymaga, aby kapłan pozostawał w ścisłej relacji z całą Boską Trójcą, co, jak czytamy, stanowi źródło życia i działania kapłańskiego. Taka relacja koniecznie powinna być przeżywana przez kapłana w sposób wewnętrzny i osobowy, w dialogu adoracji i miłości z trzema osobami boskimi, w świadomości, że otrzymany dar został mu udzielony ze względu na służbę wszystkich. Czytamy w dokumencie Tota Ecclesia. Specyfiką kapłańskiej tożsamości katolickiego księdza jest jednak jego odniesienie do Chrystusa, jedynego, najwyższego i wiecznego kapłana, czyli chrystologiczny wymiar jego tożsamości. Dokument stwierdza, że kapłan w swej szczególnej tożsamości chrystologicznej powinien być świadomy, że jego życie jest tajemnicą całkowicie włączoną w misterium Chrystusa i Kościoła. Dobrze to oddaje używane już w naszych poprzednich audycjach łacińskie określenie, które mówi o tym, iż kapłan działa in persona Christi capitis et pastoris ecclesiae. Oznacza to, że wyświęcony mężczyzna działa nie tyle w zastępstwie Chrystusa, a więc własną mocą i decyzją, podobnie jak wicedyrektor w zastępstwie dyrektora na własną odpowiedzialność podejmuje określone decyzje i działania. Tu jest coś znacznie więcej, gdyż sam Chrystus działa przez kapłana, który go uobecnia. Chrystus zaś w nim i przez niego się uosabia. Tak samo jak uosabia się, uobecnia podczas konsekracji chleba i wina. Dlatego Sobór Watykański II dobitnie stwierdza, że Chrystus jest zawsze obecny w swoim Kościele, szczególnie w czynnościach liturgicznych. Jest obecny w ofierze mszy świętej, czy to w osobie odprawiającego, gdyż ten sam, który kiedyś ofiarował się na krzyżu, obecnie ofiarowuje się przez posługę kapłanów, czy też zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi. Obecny jest mocą swoją w sakramentach, tak, że gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci. Zdanie sobie z tego w pełni sprawy przez księdza onieśmiela i wręcz paraliżuje go. Chrystus wciela się w jego ułomność. Jego osobowość staje się osobowością Chrystusa. To faktycznie wielka tajemnica wiary. Nie jest więc przypadkiem, że po słowach przeistoczenia wina w krew pańską, po których następują słowa ustanowienia sakramentu kapłaństwa „to czyńcie na moją pamiątkę”, słyszymy aklamację „oto wielka tajemnica wiary”. Odnosi się to zarówno do Eucharystii, jak i do kapłaństwa. Upodobnienie do Chrystusa na mocy sakramentu święceń określa kapłana w jego relacji do ludu Bożego, czyniąc go w specyficzny sposób uczestnikiem uświęcającej, nauczycielskiej i pasterskiej władzy samego Jezusa Chrystusa, głowy i pasterza Kościoła. Kolejny wymiar kapłańskiej tożsamości, pneumatologiczny, dotyczy relacji kapłana do trzeciej osoby boskiej. W święceniach kapłańskich kapłan otrzymał bowiem znamie Ducha Świętego, które uczyniło go człowiekiem naznaczonym przez charakter sakramentalny, by był na zawsze sługą Chrystusa i Kościoła. Na uwagę zasługuje podkreślenie cytowanego dyrektorium, że kapłan, otrzymawszy obietnicę, iż Pocieszyciel pozostanie z nim na zawsze, wie, że nie utraci nigdy obecności i skutecznej mocy Ducha Świętego, by mógł wypełniać swoją posługę i przeżywać miłość duszpasterską jako całkowity dar z siebie dla zbawienia swoich braci. Przytoczone wyżej słowa mają kapitalne znaczenie dla duchowości kapłana, szczególnie w chwilach trudności i kryzysów, kiedy, po ludzku biorąc, łatwo o pokusę zniechęcenia i wycofania się. Właśnie ta żywa świadomość, po pierwsze, że nie ja działam, lecz Chrystus we mnie i przeze mnie działa, a po drugie, że nieustannie asystuje mi Duch Święty, czyniąc zbawczo skutecznym moje posługiwanie, nie pozwala mi zatrzymać się w pół drogi, wycofać się i zwątpić. Dyrektorium wyraźnie uczy, że kapłan włączony w komunię Kościoła z całym stanem kapłańskim będzie prowadzony przez Ducha Prawdy, którego Ojciec posłał przez Chrystusa i który nauczy go wszystkiego, przypominając to wszystko, co Jezus przekazał apostołom. Nieustanna asystencja Ducha Świętego sprawia, że skutecznym staje się celebrowanie sakramentów świętych, owocnym jest przepowiadanie, jak również budowanie wspólnoty eklezjalnej. Trzecia osoba boska jest zwornikiem jedności Kościoła. Jeśli duszpasterz w swoim życiu duchowym jest otwarty na natchnienia Ducha Świętego i jest im posłuszny, wówczas nie czuje się panem, lecz sługą powierzonej sobie wspólnoty i cokolwiek czyni, nawet jeśli po ludzku może to być niepopularne i słabe, sprzyjać będzie jedności braci w wierze. W tym sensie mówimy o czwartym, eklezjalnym wymiarze kapłańskiej tożsamości, a tym samym kapłańskiej duchowości. To bardzo ważny wymiar, który niekiedy umyka świadomości samego kapłana i wiernych, gdyż zwykle podkreśla się wymiar chrystologiczny. Tymczasem kapłan sakramentalnie złączony z Chrystusem jest także włączony we wspólnotę Kościoła, który jest przecież jego mistycznym ciałem. Wyświęcony chrześcijanin nie tylko jest w Kościele jako jeden z jego członków, ale także znajduje się wobec Kościoła jako jego sługa i jego pasterz zarazem. Z tego faktu wynikają ważne dla kapłańskiej duchowości konsekwencje. Między innymi to, że ksiądz nigdy nie zostaje sam w swej posłudze, lecz zawsze żyje w środowisku wiary, zwłaszcza we wspólnocie innych prezbiterów, z którymi łączą go szczególne więzi duchowego braterstwa. Ksiądz jest posłany do całego Kościoła, choć prawnie przypisany jest do danej diecezji czy zakonu. A ponieważ Chrystus, kapłan, spadając z siebie samego ofiarę na krzyżu, swą Matkę Maryję uczynił Matką Kościoła, dlatego tożsamość kapłańska i kapłańska duchowość ma także wymiar maryjny. Jednak te zagadnienia będą przedmiotem dalszych naszych rozważań.